Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu, Sandra Soluk. Zapraszam serdecznie na program Atomowe Rozmowy, który dzisiaj będzie nadawany z Uniwersytetu Przyrodniczego. To właśnie tam w czwartek spotkali się przedstawiciele uczelni w osobie profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Szoszkiewicza, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Poza tym dyrektor Wód Polskich Krzysztof Woś oraz prezes firmy ZEPAK Piotr Woźny. Panowie podpisali list intencyjny, bo przed nimi współpraca rozplanowana na kilka najbliższych lat. ZEPAK od 2024 roku nie będzie już produkował energii z węgla brunatnego. Ale żeby to stało się faktem, to oczywiście musi po pierwsze po sobie posprzątać, zrobić to z dbałością o środowisko, ale można to też wykorzystać. To znaczy, ZEPAK zamierza na swoim terenie postawić elektrownię jądrową oraz farmę fotowoltaiczną, dziury po odkrywkach zalać wodą, w tym pomogą przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego, tak żeby to zostało zrobione z poszanowaniem środowiska, a Wody Polskie będą również beneficjentem, ale inwestorem poniekąd w projekt, który będzie się tam rozgrywał, mianowicie zbiorniki zalane wodą staną się zbiornikami retencyjnymi do użytku ogólnopolskiego. Współpraca będzie kosztowna, będzie wymagała zaangażowania wszystkich wydziałów na Uniwersytecie Przyrodniczym, oczywiście także firm i innych niezależnych ekspertów. A ja porozmawiałam z prezesem firmy ZEPAK, z panem Piotrem Woźnym na temat między innymi przyszłości tej firmy.
Atomowe rozmowy.
Jeszcze do niedawna jeden z największych emitentów dwutlenku węgla do atmosfery w całej Europie, bodajże numer 9 według ostatnich raportów. Przy czym era węgla brunatnego odchodzi w zapomnienie i jak rozumiem nowe ekologiczne motto dla firmy ZEPAK od najbliższego czasu.
Tak, jeszcze niedawno rzeczywiście byliśmy w pierwszej dziesiątce emitentów w Europie, natomiast to już jednak było 7 lat temu. Gdy 7 lat temu emitowaliśmy ponad 12 milionów ton CO2, jeszcze jesteśmy przed ostatnimi odczytami co do ubiegłego roku, ale myślę, że to będzie ponad 70% redukcji w stosunku do tego, co jeszcze 7 lat robiliśmy. Mamy bardzo jasną perspektywę. Koniec 2024 to jest koniec produkcji elektrycznej, energii elektrycznej z węgla na terenie Wielkopolski Wschodniej. Pewnie jedna z najbardziej ambitnych transformacji, na pewno w Polsce, ale też pewnie jedna z najbardziej ambitnych europejskich transformacji. To, co chcemy zrobić, to zakończyć produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego, posprzątać po sobie, bo tutaj przez 60 lat kopano węgiel brunatny i palono go w elektrowniach, żeby produkować energię elektryczną, ale chcemy po sobie posprzątać, chcemy wykorzystać te wszystkie nasze tereny i dostępność do tego, żeby stawiać tutaj odnawialne źródła energii, co już zresztą w praktyce robimy, no i też spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem, któremu Polska od lat nie była w stanie sprostać, czyli zbudować elektrownię atomową.
SMR-y czy duży atom, jedno i drugie, jakie w końcu są plany?
Zaczęliśmy nasze analizy dotyczące kwestii atomowych od kwestii SMR-owych. Przez rok badaliśmy te uwarunkowania. To jest technologia, za którą trzymamy kciuki, ona się rozwija, pewnie niedługo na świecie powstaną pierwsze tego typu instalacje. Natomiast po przeanalizowaniu tych wszystkich wątków stwierdziliśmy, że ta tradycyjna energetyka atomowa, te instalacje, które już stoją, działają, funkcjonują, które zasilają duże państwa europejskie, na przykład takie jak Francja, że idziemy w stronę tradycyjnej energetyki atomowej, stąd nasze porozumienie z KHNP, czyli koreańską firmą, która jest operatorem wszystkich elektrowni atomowych w Korei, i PGE, czyli największą polską spółką energetyczną.
Czy wasze analizy zaszły już na tyle daleko, żeby mówić o planowanej mocy tego całego kompleksu, który budujecie?
Zaczęliśmy od tego, żeby przez 2 miesiące zrobić sobie taki bardzo wysokopoziomowy raport możliwości, tak to nazwaliśmy, czyli to w żaden sposób nie zastępuje tych wszystkich długotrwałych procedur środowiskowych, które trzeba zrobić, żeby przygotować pełen raport środowiskowy i pełną ocenę oddziaływania na środowisko. Natomiast my przez 2 miesiące razem ze specjalistami z Korei i z PGE, ocenialiśmy tę lokalizację pod kątem tego, czy nie ma takich generalnych przeciwwskazań do tego, żeby w tej lokalizacji budować elektrownię atomową. I to, co wiemy po tych pracach, po tych wszystkich analizach, które wykonaliśmy, że tam da się zbudować elektrownię atomową, że są tam zasoby wodne do tego, żeby chłodzić taką elektrownię. Ja na dzień dzisiejszy jeszcze nie pokuszę się o to, żeby powiedzieć, jaka może być planowana moc tej elektrowni atomowej. To skończyliśmy to opracowanie, tak jak się umówiliśmy, do końca grudnia. Teraz w gronie tych partnerów analizujemy je, zgłaszamy sobie jeszcze nawzajem uwagi i pracujemy nad tym, żeby to opracowanie pogłębić. Natomiast to, co wiemy, to ono ma ponad 700 stron, tyle wyszło tych opracowań, materiałów i analiz. To, co wiemy, że nie ma generalnego przeciwwskazania do tego, żeby tę inwestycję realizować, więc my będziemy dalej kontynuować te prace.
Jakie będą koszty?
Ten raport możliwości był poświęcony temu, żeby wszystkie trzy strony wiedziały, że jest nad czym pracować, że to nie jest tak, że mamy jakąś takie generalne przeciwwskazanie do tego, żeby realizować taką inwestycję. To, co teraz musimy zrobić, to ocenić właśnie tutaj zdolności środowiskowe. Woda jest pewnie tutaj jedną z najważniejszych kwestii, stąd waga tego dzisiejszego porozumienia, bo żeby taką elektrownię zbudować, to trzeba mieć stabilne systemy jej chłodzenia. Na dzisiaj nie pokuszę się jeszcze o to, żeby powiedzieć, jaka jest planowana moc tej elektrowni atomowej. Wtedy, kiedy ustalimy sobie, jaka jest planowana moc, to wtedy będziemy musieli usiąść i podzielić sobie zakresy odpowiedzialności, powiedzieć sobie, ile to kosztuje i jak strony dzielą się prawami i obowiązkami w tym projekcie.
Są też, skoro już rozmawialiśmy o raportach na samym początku, takie, które mówią o tym, co czują górnicy na temat transformacji. Ja teraz nie pamiętam, kto ten raport przygotowywał, ale rozmowy były z wieloma górnikami właśnie z Wielkopolski. Oni się boją transformacji. Co z nimi? Rozmawiacie, przygotowujecie? Ile miejsc pracy będzie dla nich w tym nowym planie?
To jest kwestia ludzka, to jest najważniejsza, to jest jedna z najważniejszych kwestii w całej tej historii transformacyjnej. My przygotowujemy się do tego od ponad 2 lat. Razem ze wszystkimi związkami zawodowymi, które są w ZEPAK-u, a jest ich 13, przygotowaliśmy taki wspólny projekt, który jest zgłaszany zarówno przez zarząd, jak i przez związki zawodowe do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest taki projekt, którego celem jest dla 2,5 tysiąca osób, które pracują w ZEPAK-u, pozyskanie środków na przekwalifikowanie zawodowe tych ludzi, na stworzenie dla pracodawców zachęt do tego, żeby ich zatrudniać poprzez dopłaty do wynagrodzeń, czyli żeby przeprowadzić tych ludzi od zatrudnienia w kompleksie górniczo-energetycznym do nowych miejsc pracy. Nie jest też tak, że my całkowicie kończymy działalność, my przepoczwarzamy się z takiego koncernu energetyczno-węglowego produkującego energię z węgla brunatnego w spółkę, która produkuje zieloną energię. 2 bloki biomasowe w Koninie, największa przez ponad 13 miesięcy farma fotowoltaiczna w Polsce na terenie pokopalnianym, budująca się właśnie farma wiatrowa w Kazimierzu Biskupim blisko nas. My na tym terenie zostajemy, to nie jest tak, że ZEPAK żegna się z Wielkopolską Wschodnią czy z Koninem, ZEPAK tylko po prostu zmienia profil swojej działalności. No i trzecia bardzo ważna sprawa, to jest coś, co zaczęło nabierać rumieńców i co zaczyna wyglądać coraz lepiej. Przez 2 lata pracowaliśmy nad tym, żeby górnikom i energetykom z Wielkopolski Wschodniej przyznać takie same uprawnienia emerytalne, jak od ponad 20 lat mają górnicy ze Śląska, czyli tak zwane pomostowe emerytury górnicze. Udało się to wypracować. Przed świętami Bożego Narodzenia zostało podpisane porozumienie społeczne, które przewiduje, że górnicy i energetycy węgla brunatnego takie uprawnienia też będą mogli otrzymać, że będą mogli je otrzymać pracownicy ZEPAK-u. Więc teraz pracujemy nad tym, żeby ta ustawa została uchwalona i żeby ci ludzie, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, takie wsparcie otrzymali.
Od 2024 roku planujecie już nie produkować żadnej energii z węgla brunatnego, co oznacza, że na tym terenie dzieją się zapewne w tym momencie prace przygotowawcze, żeby ten kompleks posprzątać i zamknąć.
W Jeziorze Wilczyńskim i w Jeziorze Powickim generalnie obniża się poziom wody. Generalnie, tak? Znaczy on się obniża właśnie ze względu na to, że lej depresji tych odkrywek generalnie powoduje zabieranie wody z tych zbiorników. Im szybciej, tylko my też nie możemy zrobić tego na wariata, ale im szybciej napełnimy te zbiorniki, bo generalnie to jest tak, jakby one były w sposób naturalny zalewane,
No tutaj jest 850 hektarów i 220 milionów metrów sześciennych. Jeżeli to by się w sposób naturalny miała tutaj woda zbierać, to mogłoby potrwać, nie wiem, 25 lat generalnie, tak? Przez te 25 lat lej depresji skutecznie by, że tak powiem, zabierał wodę z okolicznych zbiorników. My, robiąc te wszystkie rzeczy, o których mówimy, czyli, nie wiem, kwestie łączenia tych zbiorników, przepompowni i tak dalej, jesteśmy w stanie to zrobić w 5-6 lat, czyli doprowadzić do tego, że lej depresji przestanie się powiększać w Wielkopolsce Wschodniej. No i w sumie o to chodzi. No i też, tak jak rozumiem, z punktu widzenia wód, no bo co jest najdroższe w budowie zbiorników retencyjnych? Wykopanie dołu. Tutaj to jest za darmo generalnie, tak? My to zrobiliśmy w ramach działalności eksploatacyjnej i z punktu widzenia Wód Polskich, to oni, no, prezes Woźny dzisiaj mówił o tym, że ich zasoby wody dyspozycyjnej to są 4 miliardy metrów sześciennych, a my na terenie tutaj Konina i Turku zostawimy po sobie 800 milionów metrów, znaczy zbiorniki, w których, gdzie nie ma, że tak powiem, gdzie Wody Polskie nie położą złotówki na wykonanie prac ziemnych, a dostaną generalnie zbiorniki, gdzie będą mogli sobie wsadzić 20% tej wody, którą zbierają w Polsce.
Czyli wy zalewacie te zbiorniki i to jest wasze zadanie za te kilkadziesiąt milionów, a co Wody Polskie robią później za te kolejne 200?
Znaczy ja nie wiem, czy to jest 200 czy 250 milionów, ja akurat tej kwoty nie znam. Natomiast tak, to co Wody Polskie mają do zrobienia, no bo o co chodzi? To, co my robimy, to my tak, to my musimy po prostu bardzo szybko i sprawnie z tych odkrywek, jak wykopiemy węgiel, to musimy posprzątać generalnie te odkrywki, tam jakby, nie wiem, wyjąć jakieś wszystkie pompy, kable, generalnie urządzenia, wywieźć i tak dalej, tak, oczyścić generalnie całą odkrywkę. Drugie bardzo ważne zadanie to jest skarpowanie zbiornika. To generalnie mamy tutaj ekspertyzę Państwowego Instytutu Geologicznego i robimy takie skarpy, bo oni nam mówią, pod jakim kątem trzeba to nachylić generalnie, żeby potem to tam nie spłynęło i tak dalej. Że jak pojawi się woda, to żeby generalnie tam te ściany się nie pousuwały i tak dalej. I teraz my to robimy, natomiast tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, żeby na to popatrzeć. To, co mają Wody Polskie do zrobienia, to generalnie chodzi o to, żeby w tych miejscach, które, że jak tutaj mamy wartę, na czym będzie polegała ta zabawa? No bo jakby cel pewnie Wód Polskich jest taki, żeby finalnie te zbiorniki retencyjne przejąć od ZEPAK-u i mieć to generalnie jako taki swój zasób retencyjny. I teraz to, co oni będą chcieli robić, to to, że jak będzie szła woda, na przykład, nie wiem, jak będzie koniec zimy, będzie dużo wody w warcie. Jak będzie nadmiar wody w warcie, to żeby odpompowywać to tutaj generalnie przez kanał Ślesiński, zrzucać, trzymać sobie tę wodę generalnie w zbiornikach i jak będzie potem generalnie potrzeba jej oddania, to spuścić ją sobie na dół i tak dalej. Więc inwestycje Wód Polskich, one są związane z... To nie jest tak, że oni nam, bo oni nie wkładają w ogóle złotówki generalnie w przedsięwzięcia związane z zalewaniem odkrywek. To jest nasza robota. Ich robota generalnie to jest tak. To są kanały, to są przepompownie, to jest, że tak powiem, przygotowanie całej infrastruktury, żeby można było, jak jest za dużo wody, to ją wtłaczać do zbiorników retencyjnych, a jak jest za mało, to sprawnie wypompowywać. I na tym polega ta zabawa. No.
A w którym miejscu powstanie ta elektrownia jądrowa?
Elektrownia Pątnów. Tak.
To będzie taka pełnoprawna, duża elektrownia jądrowa. Taka. I ta woda, która jest w okolicy, wystarczy do ochłodzenia tego kompleksu atomowego?
Tutaj będą chłodnie wybudowane, tak, kominowe. I to jest tak, że to, ten cały obieg...
Mhm. Jezioro Wąsowsko-Mikorzyńskie?
No tutaj
całe... Wąsnowskie, Ślesińskie.
Tak. Cztery jeziora, tak, i kanał Ślesiński. To w tej chwili generalnie no, ta elektrownia, która tu pracuje, no, to jest 1118 MW w tej chwili na węgiel brunatny, ale w szczycie to było 2300 MW tu i tutaj generalnie na węgiel brunatny. I ten obieg wody służył do tego, żeby chłodzić te obydwie elektrownie. I
teraz... To mniej więcej tyle będzie w tym atomie? Też jakieś gigawat? Albo...
Tu nie może być mniej niż 2800 MW, bo to nie ma sensu, bo generalnie ich podstawowy, ich reaktor ma 1400 MW. Oni zawsze jak budują, to budują takiego twina generalnie, czyli trzeba wybudować 2800 i to jest kwestia, czy 2800, czy 5600.
Czy produkcja tej energii z atomu i z OZE będzie oznaczała ostatecznie jakąś oszczędność w stosunku do produkcji energii z węgla brunatnego?
Polska jest w Unii Europejskiej. Różne są specyfiki poszczególnych krajów, jeżeli chodzi o to, jakie one mają swój miks energetyczny, natomiast no, tendencja europejska jest jednoznaczna, tak? Czyli 2050, zeroemisyjna energetyka w całej Europie, podatek węglowy de facto, czyli opłaty z tytułu emisji CO2, no to jest prosta zasada generalnie. Im więcej emitujesz CO2, tym więcej płacisz za emisję. Czyli i my ten sygnał zaczytujemy, my dlatego realizujemy naszą transformację, ponieważ w ocenie naszego właściciela no, produkcja wysokoemisyjnej energii elektrycznej nie ma sensu ekonomicznego. Więc to, co my robimy, to dlatego rezygnujemy z produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, bo ona jest obłożona niezwykle wysokimi opłatami z tytułu emisji CO2. i zmieniamy nasz miks energetyczny w stronę tego, żeby produkować zeroemisyjną energię, czyli nie ponosić kosztów emisji CO2. No a elektrownia atomowa, no to grzechem byłoby niewykorzystanie tego miejsca na mapie, które jest zresztą wskazane w Polskim Programie Energetyki Jądrowej jako jedna z najlepszych lokalizacji w Polsce do zbudowania takiej elektrowni, no bo to jeszcze raz powtórzę, jest tutaj woda niezbędna do tego, żeby chłodzić tę elektrownię, jest infrastruktura energetyczna, to jest niezwykle ważne, tutaj można stąd moc wyprodukowaną można wyprowadzić od razu w całą Polskę, nie trzeba nic nowego budować. No i trzecia rzecz, wykwalifikowana siła robocza, ludzie, którzy tu przez lata pracowali i się tym zajmowali.
Była to jedna przecież z rozważanych lokalizacji na początku. Tak jest. Czyli rozumiem, że pewnie więcej mocy będzie jednak w atomie niż w fotowoltaice.
No to zdecydowanie, tym bardziej, no i też pamiętajmy, że tutaj główną bolączką polskiego systemu energetycznego jest to, że on w tej chwili jego bezpieczeństwo spoczywa na barkach starych, już wysłużonych elektrowni węglowych, które były budowane w latach 70., 80., które no tak jakby to można poczytać rządowe opracowania. No, jasnym jest, że one generalnie w ciągu najbliższych lat będą musiały być wycofywane z eksploatacji, więc tak naprawdę, a elektrowni gazowych przez ostatnie lata też sobie w Polsce za wiele nie pobudowaliśmy i teraz mamy do czynienia z całkiem intensywnym i ciekawym rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce, natomiast wypadają nam źródła takie dyspozycyjne, w których zawsze generalnie można po prostu wytwarzać energię elektryczną, więc wydaje się, że energetyka atomowa na dzień dzisiejszy to jest po prostu zabezpieczenie, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i zadbanie o to, że te źródła odnawialne, które wiadomo, produkują prąd wtedy, kiedy świeci, wieje i tak dalej i niech ich będzie jak najwięcej, natomiast one muszą być jakoś zabezpieczane taką stałą, bezpieczną dostawą dużej ilości energii elektrycznej, żeby zabezpieczać system energetyczny w Polsce.
Byleby się w końcu udało. Jeszcze co do tych pracowników, chciałabym doprecyzować. Czy wy szacujecie, czy będzie wam potrzeba mniej więcej tyle samo osób w tym nowym kompleksie?
Te elektrownie atomowe, one nie, to na pewno nie jest, bo to pamiętajmy, że specyfika takich regionów energetyczno-węglowych polega na tym, że tu pracowało bardzo dużo osób w sektorze wydobywczym, czyli w górnictwie. Przez lata w kopalni węgla brunatnego Konin pracowało dużo więcej ludzi niż w elektrowni, niż w ZEPAK-u. W tej chwili powoli liczba osób, które mniej więcej w tej chwili mamy taką równowagę, czyli tyle samo osób zatrudnionych w górnictwie, co osób zatrudnionych w energetyce. Przy elektrowni atomowej no, ta cała gałąź górnicza, wydobywcza, no, na tych ludzi trzeba znaleźć inny pomysł. To jest potrzebne, to są potrzebni operatorzy elektrowni, to są potrzebni ludzie do służby serwisowe, które dbają o to, żeby tam te wszystkie instalacje związane z wyprowadzaniem prądu, ze strzeżeniem tego obiektu działo i funkcjonowały. Na pewno elektrownia atomowa nie daje aż tylu miejsc pracy, co dawały, że tak powiem, przez lata taka elektrownia na węgiel brunatny i związane z nią kopalnie węgla brunatnego. No, stąd potrzeba po prostu innego pomysłu, jeżeli chodzi o tych ludzi.
A wchodzicie we współpracę jeszcze z jakimiś uniwersytetami na przykład, żeby kształciły specjalistów do elektrowni jądrowych? Bo to znowu jest kolejne pytanie, czy w Polsce będzie kto miał to obsługiwać, bo mało mamy takich ekspertów.
Z naszego punktu widzenia to jest niezwykle ważne, że my, bo nasz projekt nie jest w żaden sposób konkurencją, jest nawet jakimś tam rodzajem uzupełnienia rządowego programu energetyki jądrowej. Wiadomo, że polski rząd wybrał Westinghouse i Amerykanów jako dostawcę technologii jądrowych. My jesteśmy, tak powiedziałbym, troszkę z tyłu generalnie za tym projektem, troszkę w cieniu tego projektu. To, co będziemy robić, to no, pracować z administracją rządową. Zresztą pracujemy też pośrednio mając na pokładzie tego projektu PGE, czyli największą polską spółkę energetyczną, która należy do Skarbu Państwa. Wiadomą rzeczą jest to, że żeby budowa elektrowni atomowych w Polsce i przeniesienie jakby ciężaru systemu energetycznego z elektrowni węglowych na elektrownie atomowe w Polsce się udały, to trzeba zadbać o to, żeby wyedukować inżynierów, kadrę, która będzie pracowała w tych elektrowniach i tak dalej. Także to jest wszystko kwestia rzeczy, które będą musiały się w najbliższych latach w Polsce dziać.
Prezes firmy ZEPAK Piotr Woźny, dziękuję panu serdecznie i państwu również dziękuję i zapraszam za tydzień.
Atomowe rozmowy.